Między небом а землёй.
Kilka minut po godzinie 12 kłania się Państwu Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszym programie zapraszam na wycieczkę motocyklową śladami byłego metropolity poznańskiego, arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Kilkunastu motocyklistów ruszyło z przedpoznańskiej katedry, aby przypomnieć o 67. rocznicy aresztowania arcybiskupa oraz prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Relacja z tego wydarzenia już za moment. Opowiemy dziś także o innej rocznicy, 90. rocznicy poświęcenia jednej z najbardziej oryginalnych i lubianych przez poznaniaków świątyń. Podpowiem tylko, że trop wiedzie w okolice urokliwego Parku Sołackiego. Będziemy również towarzyszyli z mikrofonem poznańskiemu jezuicie, tuż przed jego wylotem na misję do dalekiego Tajwanu. Między niebem a ziemią zapraszam. Śladami byłego metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka przejechali przed tygodniem uczestnicy rajdu motocyklowego. Pojechali m.in. do Sebastianowa, gdzie arcybiskup się urodził, i do Marszałek, gdzie był internowany. Mszę świętą odprawiono z kolei w byłym więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Tam hierarcha był torturowany przez komunistyczną bezpiekę. Uczestnicy rajdu zaczęli jednak od katedry poznańskiej, gdzie modlili się w krypcie, w której spoczywa ciało arcybiskupa.
Dziękuję za jego piękną posługę naszej diecezji. Prośmy też o ten dar dla nas, wierności Panu Bogu. Boża opatrzności, czuwaj nad nami. Boża opatrzności, czuwaj nad nami.
Wszyscy baczność do hymnu.
Jeszcze Polska nie zginęła.
Rajd rozpoczął się w katedrze poznańskiej od modlitwy w bocznej kaplicy. Później zeszliście Państwo do grobu arcybiskupa Baraniaka.
Tak, tak. Mieliśmy o 9:00 mszę. Z udziałem prowadził ksiądz Tadeusz Magas, Rafał Lusina, Motocyklowe Stowarzyszenie Wschód Zachód imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego. Po mszy było kilka słów o właśnie arcybiskupie i zeszliśmy do podziemi, złożyliśmy tam wiązankę kwiatów, zapaliliśmy znicze, odśpiewaliśmy hymn polski, modliliśmy się również przy trumnie arcybiskupa.
Ten rajd odbywa się nie pierwszy raz. Kiedy zaczęliście upamiętniać arcybiskupa byłego metropolitę poznańskiego?
Pierwszy raz 3 lata temu właśnie. Był to taki jednodniowy rajd do jego miejsca urodzenia właśnie i to był pierwszy punkt wtedy rajdu, to była sobota. No i później jechaliśmy tutaj właśnie do katedry, do podziemi zeszliśmy, tak samo jak dzisiaj, żeśmy też złożyli właśnie hołd arcybiskupowi i później też uczestniczyliśmy w wieczornej mszy. To są osoby, które chodzą do kościoła, są wierzące. Tutaj są wśród nas księża. No jesteśmy na co dzień normalnie tutaj cywilami, którzy pracują każdy w różnych zawodach.
Ale wspólnym mianownikiem jest pasja do motocykli, no i pamięć o arcybiskupie Baraniaku.
Tak, właśnie pasja do motocykli, no i motocyklami można dużo dobrego zrobić, jeżeli się to dostrzeże, tak, że motocykle budzą pozytywne emocje, można wzbudzić emocje pozytywne, jadąc z odpowiednim ze sztandarem. Byłem akurat bierzmowany przez arcybiskupa, to tak pamiętam go z takiej wątłej postaci. Pomimo tego, że zewnętrznie może nie wyglądał na herosa, ale był niezwykłym herosem.
Ksiądz Jerzy Glaba, salezjanin, osoba księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka jest mi bardzo blisko, gdyż pochodzę z Poznania i kiedy byłem właśnie ministrantem, kiedy odwiedzał nasze placówki, parafie, zawsze najchętniej spotykał się z nami i zachęcał właśnie do takiej wierności Panu Bogu, a sam właśnie swoim przykładem jak gdyby pokazywał, jak tą drogę odnajdywać, jak właśnie tą drogą Jezusa Chrystusa kroczyć. I później jako też starszy, można powiedzieć, ministrant. Uczestniczyłem w jego ostatniej drodze, w pogrzebie w roku 1977 roku, ale właśnie zawsze ta osoba jest mi bliska, tym bardziej, że jestem kapelanem tutaj aresztu śledczego na Młyńskiej, gdzie też mam kontakt z więźniami, więc i uwięzienie arcybiskupa i właśnie losy tych ludzi, którzy nieraz właśnie ponoszą wielką cenę dla wielkiej sprawy, dla sprawy ojczyzny, są mi zawsze bardzo bliskie.
Można powiedzieć, że tak przypominając trochę najważniejsze karty z działalności arcybiskupa, że uchronił prymasa tysiąclecia, prawda?
Historycy nie mają dzisiaj wątpliwości, że właśnie tak było. Jolanta Hajdasz, jestem autorką filmów o arcybiskupie Antonim Baraniaku. To był taki scenariusz realizowany w krajach Europy Wschodniej, gdzie po prostu kompromitowano prymasów, kompromitowano arcybiskupów, żeby po prostu ludzie odsunęli się od kościoła, przestali wierzyć i po prostu dali się przerobić na tego nowego socjalistycznego człowieka.
A on był blisko prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, prawda? Kim był?
On był bliskim współpracownikiem, ponieważ został nawet dyrektorem sekretariatu prymasa Polski, czyli taką prawą ręką do wszystkiego, najprostszych rzeczy, której nie widzi nikt, kto jest z zewnątrz, ale bez której tak naprawdę niewiele się po prostu rzeczy udaje zorganizować i zrobić. I bardzo był ceniony przez prymasa. On był sekretarzem prymasa Chlonda, czyli poprzednika prymasa Wyszyńskiego i tak naprawdę myślał, że ze śmiercią kardynała Chlonda skończy się ta jego posługa w kościele, a się okazało, że prymas Wyszyński chciał go na tym stanowisku zostawić i nawet go uhonorował, podnosząc do godności biskupiej jeszcze później, więc to byli bliscy przyjaciele i bliscy bardzo współpracownicy. To świadczą o tym i listy, które po prostu między sobą pisali i po prostu świadectwa ludzi, którzy z nimi pracowali i ich znali. Sporo ich nagrałam, zbierając materiały do filmów o arcybiskupie i to nie mam najmniejszej wątpliwości, jak bardzo bliska była to relacja.
Próbowali arcybiskupa Baraniaka złamać, żeby wymusić na nim zeznania, tak mówiąc w ogromnym skrócie. To były bardzo mroczne miesiące. Ile to trwało?
27 miesięcy aresztowania na Rakowieckiej w Warszawie. To jest więzienie na Mokotowie, najgorsze bym powiedziała dla więźniów politycznych w tamtym czasie, gdzie mordowano ludzi w skrytobójczy sposób w podziemiach, bo udokumentowane jest ponad 400 takich śmierci. Karcery i najbardziej wymyślne na ówczesne czasy tortury, które po prostu stosowano, by ludzie psychicznie tego nie wytrzymywali i zgadzali się robić to, co sobie komuniści życzyli. Taka wiedza dzisiaj na ten temat jest taka, że wystarczyło 2 tygodnie tak naprawdę głodzenia, bicia, straszenia, bo bicie to nie znaczy uderzenie, tylko bicie do nieprzytomności, do utraty nieprzytomności, więc po 2 tygodniach właściwie człowiek, jak to mówiono, był gotowy po prostu, żeby poddać się i podpisać, zrobić to, co chcą, żeby dali mu wreszcie spokój. Arcybiskup Baraniak tego nie zrobił i możemy tylko się dziwić, jak to się stało, bo niezłomnością w więzieniu było czasem to, że ludzie po prostu nie zdradzali swoich przyjaciół. Chociaż też nawet w takich warunkach, gdzie nawet podawali leki psychotropowe niektórym więźniom, no to trudno nad sobą było panować. Więc to, że on nie przydał się komunistom w procesie przeciwko prymasowi, to jest wielka jego zasługa. Jakąś nadprzyrodzoną mocą, podejrzewam, chyba tak trzeba to tłumaczyć, siłą, ten wątły tak naprawdę człowiek dał radę i komuniści nie mogli sobie z tym poradzić. Udało się w Czechach, w Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii, a w Polsce nie. I ten kościół pozostał silny i pomógł ludziom przetrwać ten trudny komunistyczny czas.
Związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, który w sąsiedztwie kościoła ma swój kampus. Parafia powstała w lipcu 1930 roku. 2 lata wcześniej kardynał August Chlond poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem świętego Jana Marii Wianaya. Magda Konieczna rozmawiała z proboszczem parafii, księdzem kanonikiem Bogdanem Reformatem.
90 lat minęło od poświęcenia kościoła na Sułaczu. Parafia, jak każda parafia, która ma swoje radości i swoje smutki. Niemniej, jeśli chodzi o położenie, to zawsze mówię, że to jest najładniejszy kościół. Oczywiście po katedrze, bo jakże inaczej można powiedzieć, tak? Bardzo pięknie położony kościół, właściwie część już parkowa. Wiele tu w historii, no i również wiele par wybiera właśnie ten kościół na miejsce swojego ślubowania.
Sakramentalne, tak, mówią sobie w kościele na Sołaczu pary z różnych części Poznania.
Bo podobno najładniejsze zdjęcia wychodzą na tle.
Do tego nie wiem, nie oglądam tych zdjęć. Jakoś jeszcze pary młode nie pokazywały mi zdjęć. To się zaczęło właśnie przed 90 laty. No, można trochę historii tu dodać. Mianowicie w 1928 roku, a dokładnie 25 czerwca, została erygowana ta parafia dekretem Augusta kardynała Chlonda. O to zabiegał ówczesny proboszcz parafii świętego Wojciecha, błogosławiony Narcyz Puc. To też jest kluba, że właśnie błogosławiony, uznany przez Kościół za błogosławionego, zakładał kościół, ba więcej, nawet budował, bo już w 1928 roku, zanim nastąpiło powstanie parafii, już były zatwierdzone plany budowy kościoła. Zabiegał o to, by właśnie mieszkańcy odległych osiedli, a to były Naramowice, to był Winiary, to był Sołacz, mieli swoje parafie. No i tak powstała parafia. Dwa lata później, 20 lipca, kardynał święcił. Dawniej mówiło się, że konsekrował. Dzisiaj mówimy raczej o uroczystym poświęceniu kościoła, czyli oddaniu tej budowli na kult Boży, na sprawowanie kultu Bożego. Była to ogromna uroczystość. Zauważmy, że te uroczystości były zawsze latem. Dlaczego? Bo poznaniacy nigdzie nie wyjeżdżali. Właśnie tłumnie gromadzili się w parku sołackim. Nawet jest takie słowo, sołaczyć, czyli wypoczywać na Sołaczu. No i tak nastąpiło poświęcenie. My wybraliśmy sobie wrzesień. Dlaczego? Bo 30 września August Chlond dokonał wmurowania kamienia węgielnego i to był 30 wrzesień 28 rok. I to była też znaczna uroczystość, bo nawet był na tej uroczystości stryjeczny wnuk świętego Jana Marii Wianeya z Ars. No i tak Kościół urósł na chwałę Bożą. Pierwszy proboszcz ustanowiony, no właśnie, w dzień poświęcenia Kościoła 20 lipca, to jest właśnie ksiądz Henryk Lewandowski.
Trudno oszacować, ilu wiernych parafia miała w momencie powstania.
To jedynie można dojść oczywiście tu do archiwów państwowych, natomiast jeśli chodzi o nasze archiwa kościelne, no niestety w czasie wojny wszystko zostało zniszczone i nie mamy właściwie w pełni dokumentacji dotyczącej właśnie tu historii życia parafii. No patron tak, no już w 25 roku przecież była kanonizacja świętego Jana Wianeya, ale proszę zobaczyć, już 3 lata później, jaką cieszył się wówczas popularnością ten święty, kiedy 3 lata później już właśnie, myślę, że to była inicjatywa ówczesnego proboszcza świętego Wojciecha, księdza Narcyza Puca, że właśnie wybrał i przedstawił kardynałowi tę kandydaturę świętego Jana Marii Wianeya jako patrona tutejszej parafii.
Patron parafii to także patron proboszczów.
Święty Jan Maria Wianey postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę. Usiłujemy tak przeskakiwać, ale to jest trudno. Trudno naśladować. No jedynie w czym naśladować? No w tej wierności Panu Bogu i w tej wierności swojemu powołaniu, na ile kto może, na ile kogo stać, na ile właśnie wymodli to, bo to też trzeba wymodlić taką świętość, jaką miał Jan Wianey. Można powiedzieć, że to trudno jest go naśladować w tej jego ascezie, w tej jego umiłowaniu Eucharystii, w tym umiłowaniu konfesjonałom. Zresztą on sam twierdził, że on jest męczennikiem konfesjonałom.
W tej chwili parafia liczy około 5000 mieszkańców.
Urząd Skarbowy pyta się mnie, ile jest mieszkańców. Według danych geopozu to jest 4800, gdzie indziej tam wyczytałem 5000 przeszło. No my nie docieramy w czasie kolędy do wszystkich, najwyżej do połowy parafii, nie? A nawet jeżeli docieramy do naszych parafian, to się okazuje, że wielu jest zameldowanych, ale od lat mieszkają albo za granicą, albo na obrzeżach Poznania, więc czy ich liczyć jako parafian, czy liczyć jako mieszkańców parafii? Trudno powiedzieć.
Przed tygodniem parafianie dziękowali za dotychczasowe łaski. Świętowanie zbiegło się z inauguracją nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym, ale kolejne akcenty jubileuszu jeszcze przed wiernymi.
No jest ogromna uroczystość 6 listopada. będziemy gościć Najświętszą Marię Pannę w kopii jasnogórskiego obrazu, więc to też znaczne wydarzenie, do którego się właśnie już mocno przygotowujemy.
Będzie odprawiał mszę świętą po chińsku. Poznański jezuita ojciec Mateusz Orłowski leci na drugi koniec świata, by głosić Ewangelię na Tajwanie. Ma już doświadczenie rocznego pobytu w Chinach. Nauczył się tego języka w takim stopniu, by móc głosić kazania czy ewangelizować. Dlaczego właśnie Tajwan i jakie czekają go tam wyzwania? Z jezuitą rozmawiał Wojciech Chmielewski.
Jest z nami jezuita ojciec Mateusz Orłowski. Państwo tego nie widzą, ale to jest bardzo młody kapłan, który całkiem niedawno został wyświęcony. Jest od 3 lat w Poznańskim Zgromadzeniu Jezuitów, a teraz się wybiera zupełnie na drugi koniec świata. Tajwan, wyspa, jest właściwie Republiką Chińską. Co ojca ciągnie tam właśnie?
Chińczycy tak uważają, że jest to ich republika, natomiast Tajwańczycy uważają się za niezależny, wolny kraj. Dlatego mogę tam w ogóle jechać i dlatego tam się wybieram. No a Chiny są, wydaje się, że są przyszłością, w jakimś sensie takim szerokim przyszłością Kościoła. Czy Azja jest w ogóle przyszłością Kościoła? Stąd też taki cel dla nas jezuitów od dawien dawna, od wieków, misje i dalekie kraje i Azja były w jakimś sensie takim wyzwaniem, priorytetem. Święty Ignacy, nasz założyciel, poił nam taką ideę, żeby iść tam, gdzie inni nie mogą albo nie chcą. Język chiński jest wystarczająco dobrym sposobem na odstraszanie wielu innych misjonarzy, dlatego jezuici też właśnie tam rozwijali swoje misje już właśnie od wieków. Wystarczy wspomnieć słynną postać ojca Mateo Ricciego.
Przez rok ojciec już był w Chinach, zna specyfikę mieszkańców tamtego regionu. Czym się różni w takiej obrzędowości kościół, chociażby nasz polski, od tego w Chinach?
Różni się o wiele mniej, niż nam by się wydawało. Jak wejdziemy, mieszkałem przez ten rok w Pekinie, trochę też podróżowałem po Chinach. Jeżeli wejdziemy do przeciętnego kościoła i w sumie nawet obojętnie, czy będzie to ten kościół z tak zwanego kościoła oficjalnego, państwowego, czy kościoła podziemnego, to będziemy w sumie czuli się trochę jak u nas, bo architektura w większości kościołów bardzo przypomina tą naszą architekturę zachodnią. Mamy na ścianach bardzo podobne obrazy. W zasadzie wygląda to podobnie. Oczywiście, że w pierwszym, co nas zaszokuje, to będzie język chiński w liturgii, z którego praktycznie zrozumiemy jedynie słowo amen, a pozostałe wszystkie słowa będą dla nas niezrozumiałe.
Jak jest ojcze nasz po chińsku?
Mogę początek, pierwszą frazę. Woman de tien fu. No więc język będzie na pewno nas uderzy i pewne jakieś drobne inne różnice właśnie w sprawowaniu liturgii, ale generalnie wszystko jest bardzo podobnie.
Czy kościół na Tajwanie jest też podzielony trochę tak jak w Chinach na ten państwowy i oficjalny?
Nie, na Tajwanie mamy do czynienia zupełnie z kościołem w pełni w łączności z Watykanem. Tam władze Tajwanu jakby pozwalają na wolne funkcjonowanie religii i też kościoła katolickiego, także tutaj nie ma tego problemu. Natomiast specyfiką oczywiście kościoła na Tajwanie, tak jak i w większości miejsc w Azji, jest to, że on jest w ogromnej mniejszości. To jest bodajże 1% społeczeństwa, także bardzo niewielka ilość i tych kościołów na Tajwanie bardzo niewiele po prostu się znajduje. Więcej niż katolików jest na Tajwanie protestantów, podobnie w Chinach kontynentalnych jest ich kilka razy tyle, także prędzej, jeżeli trafimy do jakiegoś kościoła, to będzie to kościół protestancki.
Tak sobie pomyślałem, czy ojciec leci tam dlatego, że Europa też powoli staje się terenem misyjnym. Niestety Polska też już zaczyna wchodzić w ten etap. Czy chce ojciec tam przerobić jakąś lekcję, żeby później tutaj wrócić, jakby mieć to doświadczenie?
Tak, to jest dobre pytanie i też często sam się nad tym zastanawiam właśnie w tym duchu, gdzie są większe potrzeby duszpasterskie, ponieważ wspomniałem o tych liczbach, o tych statystykach, że tam na Tajwanie czy w Chinach katolicy stanowią powiedzmy 1 czy 1,5%. Jest to niewielka liczba. Natomiast tutaj w Europie katolicy też stają się coraz mniejszą liczbą, ale jednak mimo wszystko ochrzczeni to zdecydowana większość. I wydają się oni być powoli o wiele większym wyzwaniem niż właśnie tamta grupa. Tym bardziej, że na Tajwanie czy w Chinach kontynentalnych już rodzime powołania księża stamtąd są. Oczywiście dalej potrzebna jest im jakieś wsparcie, pomoc misjonarska, no ale to pytanie jest rzeczywiście, wisi w powietrzu i pytanie na ile po jakimś czasie być może to doświadczenie bycia daleko przełoży się, czy pomoże właśnie tutaj jakoś działać na nowo, nową ewangelizacją.
Czyli nie zakłada ojciec, że tam już koniec na zawsze.
Nie, nie zakładam tego. Teraz ten współczesny model misjonarski, wydaje mi się, on jest o wiele bardziej elastyczny niż dawniej. Na początku pierwsze kilka lat po prostu sprawdzenia, czy to jest dobre miejsce, którym ja będę w stanie przynieść owoce takie duszpasterskie i też czy ta lokalna społeczność mnie przyjmie i w ogóle będę tam potrzebny, bo przecież nie chodzi o to, żebym tam jakoś coś komuś narzucał, czy jakoś wpraszał się, więc będę patrzył po prostu, czy jestem tam potrzebny.
Co trzeba zabrać z Poznania?
Na pewno paradoksalnie dobrze zabrać coś ciepłego na zimę, bo oczywiście na co dzień jest tam bardzo gorąco, ponad 30 stopni, także tutaj wystarczy zabrać jakieś krótkie spodenki i takie letnie ubrania i okulary przeciwsłoneczne. Natomiast dobrze zabrać coś cieplejszego na zimę, bo jest tam nieprzyjemna taka zima, a nie ma nigdzie ogrzewania, także to jest wyzwanie. No na pewno parasol, bo dużo tam pada. No i jakiś dobry słownik, a teraz pewnie oprogramowanie w telefonie do nauki języka, żeby móc tam przetrwać.
Da się z telefonu jakby trochę podciągnąć w tej chwili?
Tak, to znaczy oczywiście jest to pomoc taka, trzeba się uczyć, no jeśli chce się funkcjonować tam, to trzeba się normalnie uczyć języka w taki praktyczny sensie, czyli mówienia i rozumienia, natomiast słownik jest trochę takim, cały czas trzeba go mieć przy sobie, ponieważ język chiński jest tak trudny, że czy jeśli chodzi o czytanie, czy mówienie, to w ciągu dnia no kilkadziesiąt razy myślę, że się do niego trzeba przynajmniej na początku zaglądać, żeby coś sprawdzić, upewnić się, czy to, o co proszę w sklepie, to rzeczywiście jest ta rzecz, albo to, co jest napisane na etykietce, to rzeczywiście to znaczy.
Życzymy szczęśliwej podróży oczywiście i wyjątkowych doświadczeń i zapraszamy z powrotem potem do Poznania, jakby co. Ojciec Mateusz Orłowski, poznański jezuita, na początku października leci na Tajwan.
Owoc może być tylko słodki albo cierpki. Człowiek jednak własną pracą może plon własnego życia przemieniać. Więcej na ten temat w dzisiejszej Ewangelii, którą rozważa ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Na początku naszego kolejnego spotkania postawmy sobie pytanie, co jest celem naszego ziemskiego życia jako człowieka wierzącego? I gdybym to pytanie nagle zadał Wam, wchodzącym albo wychodzącym z Kościoła, to co powiedzielibyście? W jaki sposób byście zareagowali? Głównym celem naszej wędrówki to stanie się nowym stworzeniem. Oznacza to pozostawienie starego życia, opierającego się na egoizmie i na strachu, oraz uczynienie miejsca dla nowej egzystencji, możliwej dzięki odkupieniu Chrystusa. Tak mówi Raniero Cantalamessa. Dla każdego może istnieć inny punkt wyjścia. Niewiara, grzech, letniość, słabość duchowa, potrzeba większej mocy, ale punkt docelowy zawsze jest ten sam. Nowe życie w Duchu Świętym. Mamy nieustannie żyć nowym życiem w naszym Bogu i Panu Duchu Świętym. Życie święte, pełne owoców, życia w Bogu i z Bogiem, to cel naszego życia. Inaczej jeszcze możemy powiedzieć, że celem naszego życia jako ludzi wierzących jest świętość. A świętość to ten najpiękniejszy owoc, który możemy dać światu i najważniejszy. Tak mówił Benedykt XVI podczas światowego spotkania małżeństw w Meksyku, zaś papież Franciszek przypomniał nam wszystkim, że największy smutek, jaki może dotknąć serca człowieka wierzącego, to brak świętości. Zobaczmy, że jesteśmy powołani do bycia podobnymi do Boga, który stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Bóg stworzył każdego z nas na swój obraz, czyli na podobieństwo tego, który kocha w sposób niesamowicie wierny i mądry. Oczywiście w naszym życiu zdarza się, że ktoś z nas okazuje się mało podobny do Boga, ale to nie jest wola Stwórcy. To jest efekt naszych ludzkich słabości, to konsekwencja naszych grzechów i zaniedbań i wówczas nie przynosimy oczekiwanego owocu. Troskę Boga o to, by człowiek był Bożym człowiekiem, nazywamy powołaniem. Zobaczmy, Bóg powołuje. Dlaczego? Bo kocha. Co jeszcze w tej perspektywie jest ważne? Mianowicie, drodzy radiosłuchacze, że nikt z nas nie jest powołany do tego, by naśladować innych ludzi, choćby byli bardzo szlachetnymi, czy to rodzice, czy jacyś bliscy, krewni, czy nawet święci. Od tych świętych możemy wiele się nauczyć, ale my wszyscy jesteśmy powołani do tego, by naśladować Jezusa i w drodze naśladowania naszego Boga i Pana przynosić obfite owoce. Każdy z nas jest inną winnicą, inną od kolegi, od przyjaciela, od współmałżonka, od rodziców. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam przypowieść o winnicy. Pewien człowiek, jak mówił Jezus, zasadził winnicę, o którą bardzo się troszczył. I ta Ewangelia z dzisiejszej niedzieli odnosi się do konkretnej rzeczywistości historycznej, a mianowicie do odrzucenia Jezusa przez naród Bożego wybraństwa oraz do skazania Go na śmierć krzyżową. Naród, który został wybrany przez Boga, nie przyniósł oczekiwanego owocu i w ten problem teologiczny nie będziemy tutaj wchodzić. Spróbujmy jeszcze bardziej osobiście spojrzeć na ten fragment i zapytać Pana, co przez te słowo chcesz mi, mój Boże i Panie, powiedzieć. Już nie naród, ale to ja, ukochane dziecko Boga, to ja jestem tym wyjątkowym krzewem winnym, o który tak mocno dba Bóg. Czego On ode mnie oczekuje? Jakiego owoca? Mianowicie owocu nowego życia, świętości w moim codziennym życiu. I nie chodzi tu tylko o tak zwane dobre uczynki. One są ważne, ale są one tylko przejawem czegoś głębszego, a mianowicie relacji z Bogiem w Duchu Świętym. Dobre uczynki nie zbawiają, zbawia nas Jego łaska, ale dobre uczynki są niejako ekranem, na którym widać, jak żyje, na ile żyje swoim starym życiem, a na ile żyje nowym życiem w Duchu Świętym i przynoszę oczekiwane owoce. Pismo Święte jest instrukcją dla naszego życia. I do tych owoców, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Powiedzieliśmy sobie, że Pismo Święte jest instrukcją dla naszego życia, że to słowo wskazuje nam drogę dla naszej świętości, czyli do tego najbardziej oczekiwanego przez Boga owocu i najbardziej wartościowego i najważniejszego owocu, który ja jako człowiek wierzący mogę pozostawić drugiemu człowiekowi. Słowo Boże oczywiście również podaje nam pewien katalog owoców, dzięki któremu mogę nieustannie weryfikować swoje życie, na ile w mojej codzienności żyję już po Bożemu, a na ile po ludzku. Święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale właśnie podaje dwa katalogi. Owoce konsekwencji życia według ciała i owoce życia w Duchu Świętym, czy też z Duchem Świętym. Święty Paweł mówi coś takiego, oto czego uczę. Postępujcie według Ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż Duch, a Duch do czego innego niż ciało. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Drodzy radiosłuchacze, słuchajcie dobrze. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. 5 rozdział listu do Galatów od 19 wersu. Mamy bardzo konkretny katalog złych owoców, które mogą być w naszym życiu konsekwencją niepoddawania się Jego mocy w naszym życiu. Pewnie, że z jednej strony możemy być ludźmi bardzo religijnymi, a ta religijność może się na przykład przejawiać w kolejnej modlitwie, być może w kolejnej procesji, nawet w kolejnym uczestnictwem we mszy świętej, ale moim sercem mogę być daleko od Boga i w moim życiu wówczas nie będę przynosić oczekiwanych owoców. I dalej, święty Paweł w 22 wersecie tego 5 rozdziału listu do Galatów pisze tak. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy. Zobaczmy, drodzy, mamy bardzo konkretne dwa katalogi, dzięki którym możemy robić sobie przepiękny rachunek sumienia, co nie jest łatwą oczywiście sprawą, ponieważ boimy się oceny, boimy się skazania. zapominając o tym, że Bóg już nas dobrze zna. On wie, jak żyjemy. Jeżeli upadamy, to dobry, miłosierny Bóg czeka na każdego z nas, żeby nam dać swojego Ducha. Ducha Świętego, dzięki któremu i tylko dzięki któremu mogę przynosić błogosławione owoce. Też jest takie pytanie właśnie, w jaki sposób, proszę księdza, mam poradzić sobie z taką czy też inną słabością, namiętnością, z takim czy też innym grzechem. Ja tak bardzo pragnę, ale mało mi wychodzi, ponieważ to nie jest sprawa tylko nasza ludzka. Wszystko jest darem naszego Boga i Pana. Zatem, jeżeli chcę coraz bardziej przynosić błogosławiony owoc świętości w moim życiu, to powinienem każdego dnia coraz bardziej modlić się do Ducha Świętego, prosząc Jezusa Chrystusa, ześlij na mnie Ducha Świętego, daj mi tę łaskę poddania się Duchowi Świętemu. Owoce Ducha Świętego, o których przed chwilą mówiłem, są dokładnie dla wszystkich takie same. Nie wszyscy w Kościele mogą być apostołami, nie wiem, prorokami, ewangelistami, ale zobaczmy, że wszyscy bez różnicy mogą i powinni być miłosierni, cierpliwi, pokorni, prowadzający pokój. Wracajmy często do tego 5 rozdziału listu do Galatów i przyglądajmy się tym owocom, na ile tak naprawdę poddaje się Duchowi Świętemu. Abyśmy również coraz bardziej kroczyli w prawdzie o nas samych, bo być może nie chcę Boga w moim życiu. Chcę wypełnić tylko pewien obowiązek ze strachu, z lęku, bo tak wypada, ale później zaczynam żyć jak ten syn z Ewangelii sprzed tygodnia, po swojemu. Boże, nie chcę Ciebie. Zaczynam swoje życia. Z Tobą spotkam się znowu za tydzień. Nie przyniosę tego dobrego owocu oczekiwanego ze strony Pana Boga, ale też tego, który mogę dać drugiemu człowiekowi. Drodzy, podążajmy drogą Ducha Świętego i z Duchem Świętym. Krzyżujmy nasze namiętności, pożądliwości Jego mocą. Poddawajmy się Jemu i prośmy o ten dar mocy Ducha Świętego wraz z Maryją. To jest jej miesiąc. Błogosławię Wam i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Obyśmy wszyscy byli jak winnica wydająca słodkie winogrona. Życzą Państwu tego Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.